Dzień dobry, witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk. Wojciech Suleciński, moimi gośćmi są dzisiaj Dariusz Szeter, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Doktor Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Witam.
I Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Wojtku, przepraszam, czy ja mógłbym zacząć naszą dzisiaj wyjątkową audycję od pewnego oświadczenia?
Tak, proszę cię bardzo.
Bo było to jakieś dwa albo nawet trzy miesiące temu. Pamiętam, siedzieliśmy w tym studio bodaj w identycznym składzie i dyskutowaliśmy o dość niemrawej kampanii prezydenckiej. I wtedy Wojtek zapytał, a czy wy na pewno jesteście przekonani, że to już jest wszystko pozamiatane i że nie ma o czym mówić? No i wtedy my, nie chcąc tak jednoznacznie się określać wobec sceptycyzmu Wojtka, mówiliśmy, no nigdy nie można powiedzieć ostatecznie, jak to będzie. Ale właściwie wydawało się, że prezydent Komorowski ma to wygrane w cuglach i ty byłeś tą osobą, która...
Zainspirowała, Janek Błaszkowski była tą osobą, która mnie poparła.
Tak, mocno zakwestionowała to rozstrzygnięcie.
Czyli nie musimy wychodzić spod stołu i szczekać.
To prawda, ale chciałbym w takim razie wrócić...
Ani pokazać tej pijanej zakonnicy, którą przejechał prezydent Komorowski.
Wróćmy w takim razie do rzeczy, które są dużo trudniejsze do komentowania niż wybory prezydenckie. Chcę poprosić Janka, którego widziałem, jak wczoraj relacjonował kwestię samobójstwa Agaty Zwejherowa i Wiktorii M., która, jak się wydaje, w tym samobójstwie uczestniczyła, ale także, jak się wydaje, uczestniczyła w próbie innego samobójstwa. Czy w ogóle mamy do czynienia z sytuacją, w której cokolwiek możemy w tej sprawie powiedzieć na pewno?
Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć finał tej sprawy. I bardzo chciałbym, żeby to był finał jak najszybszy. A ten możliwy scenariusz to jest scenariusz, w którym wkrótce po badaniach biegłych lekarzy dowiemy się, że Wiktoria M. jest osobą bardzo głęboko zaburzoną, z ogromnymi problemami psychicznymi i że być może nawet uniknie karnej odpowiedzialności za to, co zrobiła. Dlatego, że zarówno ta jej relacja z ofiarą, która nosiła, jak dokopali się do tego dziennikarze portalu TVN24.pl, charakter intymny. Miała tak naprawdę formę takiego trójkąta, w którym uczestniczyła jeszcze ta trzecia dziewczyna zacierająca ślady. Jak i jej zachowania w szpitalu psychiatrycznym, gdzie raczej nie można mówić o kolejnej próbie pomocy w samobójstwie, tylko raczej o takiej jej...
Inspiracji?
O takim udziale w samookaleczaniu się, które jest bardzo częste na oddziałach psychiatrycznych, a wynika z dawania takiego upustu swoim emocjom, ale celem nie jest zabicie się. Wiemy o tym, że Wiktoria M. znajdowała bardzo dziwną, niemal seksualną przyjemność w widoku krwi, w przemocy. To wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z osobą głęboko zaburzoną i pewnie na końcu tej historii będzie werdykt lekarzy o jej częściowej, a może całkowitej niepoczytalności.
Czy to była historia, którą wcześniej ktoś znał, mówiąc najkrócej? Czy to była rzecz, w której można było czemukolwiek zapobiec? Bo odnoszę takie wrażenie, że sprawa wyszła na jaw dopiero w momencie samobójstwa 17-letniej Agaty Zwejherowa. Bo wtedy nagle się okazało, że policja dokładnie jakby jest w stanie dosłownie w ciągu kilku dni całą tą relację ujawnić.
Z przykrością powiem, że chyba nie. Ba, raczej wiele wskazywało na to, że mamy do czynienia ze środowiskiem nastolatek o wyjątkowo pozytywnym odbiorze. Ich aktywność przede wszystkim społeczna, i to nie tylko chodzi o hospicjum, o czym wszyscy wiemy, ale taki udział w szkolnych konkursach, olimpiadach, w jakichś takich imprezach organizowanych przez te środowiska młodzieżowe, na które trzeba poświęcić swój własny czas. I to dotyczyło nie tylko zmarłej Agaty, ale również jej koleżanek, pokazywał raczej, że mamy do czynienia z bardzo aktywnymi społecznie dziewczynami, gdzie wydźwięk tej aktywności był również społeczny, taki bardzo pozytywny. Myślę, że wówczas podwójnie trudno jest dostrzec jakąś zbliżającą się dewiację.
Panie doktorze...
No nie wiem, jak to komentować tak
no
szczerze.
No właśnie, bo to jest niezwykle trudna sytuacja.
To znaczy tutaj też postać Agaty jest ciekawa, tak? No jeżeli uznamy, że zamówiła sobie samobójstwo, tak? I pomoc w dokonaniu tego, co zamierzyła, no to można by powiedzieć, że coś jest nie tak też z psychiką tej zamordowanej, no bo w gruncie rzeczy też tak nie do końca wiemy, dlaczego, że jakieś tam deficyty tak fizyczne dyskwalifikowały ją jako przyszłą policjantkę, czy tam do służb mundurowych, no to nie jest też powód, żeby od razu kończyć z życiem. Także...
Choć z drugiej strony, co do tego, że w wieku kilkunastu lat no te właśnie. Decyzje podejmowane są znacznie częściej niż w wieku dorosłym, wszyscy zdajemy sobie sprawę i stąd między innymi ogromna uwaga rodziców i wychowawców powinna być poświęcona tym młodym ludziom, którzy właśnie często jedynie z pozoru odnoszą sukcesy, a gdzieś w głębi tkwi jakiś rodzaj problemów, który no, trzeba, jeśli to oczywiście możliwe, szybko rozpoznać.
Darek Szotter? Znacznie częściej i znacznie łatwiej są podejmowane te decyzje przez nastolatków.
Zero-jedynkowo, nie? Wręcz.
Natomiast no, z drugiej strony też ta sytuacja rzeczywiście jest wyjątkowa przez to nagromadzenie tych zdarzeń, tych relacji i kolejną ich sekwencję no i same okoliczności popełnienia samobójstwa. Natomiast z tego, co wynika z policyjnych danych, no to w ubiegłym roku podjęto bodaj 3,5 tysiąca postępowań w sprawie namawiania do samobójstwa czy współuczestniczenia, współpomagania, więc to nie jest tak zupełnie odosobnione zjawisko.
To prawda, tym bardziej, że dziś często te próby samobójcze odbywają się w tym sensie publicznie, że ludzie zapowiadają je często na portalach społecznościowych, a nawet wręcz odnoszę takie wrażenie, no jakby powiedzieć, odbywa się to w jakiejś takiej współgrze z otoczeniem, które jest w stanie paradoksalnie właściwie śledzić te próby samobójcze, ale myślę, że to tylko jest...
Ekshibicjonizm śmierci wręcz.
To prawda, ja myślę, że tutaj ważnym jest w tej całej historii to, że no po prostu powinniśmy dużo bardziej przyglądać się ludziom, którzy są blisko nas. Nawet tym, którzy właśnie odnoszą sukcesy i którzy wydają się być osobami zupełnie wolnymi od troski i różnego rodzaju problemów.
Jedna ważna uwaga a propos tego, co powiedział Darek o takim zjawisku namawiania czy współuczestnictwa w czyimś samobójstwie. Warto jednak powiedzieć naszym słuchaczom i przypomnieć, że z punktu widzenia psychiatrycznego to, co się stało, było tak zwanym samobójstwem wspomaganym. Ale z punktu widzenia karnego, bo na to jest paragraf, ona nie jest oskarżona, czy ta Wiktoria nie ma zarzutu pomocy w samobójstwie, tylko ma rzeczywiście zarzut z paragrafu 148, czyli zarzut zabójstwa. Więc starajmy się nie popaść w takie przekonanie, że zabiła się sama Agata, a ta tylko, no nie wiem, wymierzyła jakiś dodatkowy cios łaski, czy coś w tym stylu. To było rzeczywiście zabójstwo z punktu widzenia karnego. I tutaj nie ma mowy o jakby niższej kwalifikacji.
Za chwilę wracamy do naszych komentarzy. Jest godzina 9:15. Słuchacie Państwo Radia Gdańsk. Słuchacie Państwo komentarzy Radia Gdańsk. Przypomnę, że moimi gośćmi są dr Krzysztof Piekarski, Dariusz Szeter i Jan Błaszkowski. Rozmawialiśmy o dramatycznej historii młodych dziewczyn z Wejherowa. Trochę a propos tego chciałem porozmawiać o takim rankingu, który się pojawił, który został zbudowany w oparciu o dane Urzędu Statystycznego, który pokazuje, że studiowanie w Polsce jest bardzo ryzykowne, mówiąc najkrócej, także studiowanie w Gdańsku, bo to są dane pomorskie. Czy wy nie macie takiej świadomości, że rzeczywiście bardzo trudno jest młodym ludziom, a także ich rodzicom podejmować takie decyzje, które by pokazywały no jakąś taką jasną, prostą perspektywę? Ja sobie zapisałem tę listę tych 10 kierunków, po których najczęściej młodzi ludzie są bezrobotni. No i przede wszystkim zaskoczyło mnie 7 miejsce Wydziału Prawa, co pokazuje, że to nie jest tak, jak było jasno i prosto kiedyś, że właśnie mówię, studiujesz na przykład prawo i możesz znaleźć po nim pracę.
Ale tam jest problem dostania się na aplikację, nie? I...
To jest ten korek. No ale tam mamy całą masę takich kierunków, które jeszcze nie tak dawno wydawały się takimi atrakcyjnymi, jak na przykład, nie wiem, turystyka. No, ja odnoszę takie wrażenie, że studiowanie jakiegokolwiek kierunku niesie się za sobą ryzyko bezrobocia w tej chwili dla młodych ludzi.
No takie frustracje na pewno się jakoś tam pojawiają, jak się skończy.
Nie ma tam nauk społecznych i politologii, co ciekawe.
Co jest, bym powiedział, budujące. No, ogólnie się mówi, że humaniści mają ogromne kłopoty z wejściem na rynek. Właściwie kariera jest, jak nie nauczyciel, to znak zapytania to kto. Ale tu ten znak zapytania podsuwa różne inne rozwiązania, typu siedzenie na kasie i tak dalej, i tak dalej. No dosyć ciekawe właśnie te wspomnienia na temat prawa. Nie, wydaje mi się, że trochę za dużo się kształci prawników, w sensie magister prawa, i później jest kłopot, że mniej więcej dla 40% są ewentualnie miejsca na aplikację, czyli te 60% nie może wykonywać zawodu.
No tak, ale dyskutowaliśmy wielokrotnie o problemie z dostępem do usług prawnych. Było to także tematem kampanii prezydenckiej. Tematem, jak się wydaje, wcale nie aż tak mało ważnym. W tej chwili w ramach kampanii parlamentarnej mówi się o dyskusji na temat właśnie stworzenia systemu darmowych porad prawnych. No to odnoszę takie wrażenie, że to może w takim razie odblokujmy jednak te prawo. Pamiętam, że takie postulaty padały wielokrotnie. Wielokrotnie też mówiono, że już to się stało. Jan Błaszkowski.
Rozumiem, że chcemy w tej chwili porozmawiać o prawnikach. Jeśli tak, to, no. To te trudności z znalezieniem pracy są związane z tym, że tak jak powiedziałeś, to jest Wydział Prawa. Tam są również te podkierunki, na przykład prawo administracyjne, które produkuje setkami przyszłych urzędników, dla których często też nie ma pracy. No bo
administracja tam w tym rankingu była
oddzielnie. Tak.
Zresztą no to musimy też wyjaśnić, że ta lista powstała w oparciu tylko o jeden czynnik, mianowicie liczbę absolwentów danego kierunku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, więc tutaj to trudno mówić, że to jest, są to rzetelne dane, ale trudno mówić o tym, że one nam coś mówią faktycznie o tych kierunkach, bo to trzeba by porównać liczbę absolwentów wychodzących z tego kierunku.
I popatrzeć też na dalsze losy tych osób, bo może się okazać, że po na przykład krótkim zarejestrowaniu te osoby na przykład znajdują pracę. Pytanie, czy w swoim zawodzie, bo to jest chyba też bardzo kluczowe dla dzisiejszej oceny tego, jak wygląda efektywność nauczania, szczególnie na publicznych uczelniach.
Mimo częściowego otwarcia zawodów korporacyjnych, jakim również był zawód adwokata, radcy, notariusza przez jeszcze ministra sprawiedliwości Ziobrę, to w dalszym ciągu mamy problem kastowości, mamy problem rodzinnych dynastii prawników, mamy problem szklanego sufitu, którego nie można przebić i dostać się do świata, w którym za usługi prawne dużo się płaci, ale też na nich sporo zarabia. To jest jeden problem. On blokuje awans w środowiskach prawniczych. A problem drugi to jest ten, który panowie poruszyli, mianowicie tego, że usługi prawne w Polsce są cały czas ze względu na liczbę prawników relatywnie drogie i niedostępne dla dużej części Polaków.
Potrzebujących.
I ten fenomen bezpłatnych porad i biura prawnego Dudy, który zrobił taką popularność w ostatnich dniach kampanii, pokazuje, jaki jest w Polsce głód pomocy prawnej przede wszystkim.
A wracając do tego wyniku i do tej dziesiątki, czy dziewiątki pozostałych kierunków. Czy wy jesteście zaskoczeni tam jakimiś kierunkami? Czy też tak naprawdę nie mamy do czynienia po prostu z taką falą młodych ludzi, która będzie miała problem na rynku pracy?
No, najbardziej zaskakującym kierunkiem jest ten, o którym wspominaliśmy tutaj, czyli prawo. No, poza tym jeszcze też warto byłoby sprawdzić z absolwentami, jakich uczelni mamy do czynienia, bo to już też jest istotny czynnik, czy w coraz większym stopniu istotny. No, wiemy, że są takie uczelnie, powiedziałbym, śmieciowe, które dostarczają dyplomy i niewiele więcej w zamian za całkiem spore kwoty pieniędzy. No i okazuje się, że to już przestało działać od jakiegoś czasu.
Chcę spytać pana doktora o ten taki mechanizm, który jest coraz wyraźniejszy, jak się wydaje, czyli tego, że wyższe wykształcenie w całości nie jest już jakimś kluczem do pracy, łatwego zdobycia pracy. Czy jak pan patrzy na studentów pierwszych lat szczególnie, to czy oni mają takie poczucie, że studiowanie nie jest kluczem do czegokolwiek, czy też może inaczej, że szczególnie zwyczajne studiowanie, a nie jakościowe, nie takie, w którym mamy do czynienia z rzeczywiście próbą zdobycia bardzo dobrej pozycji życiowo-zawodowej jeszcze w trakcie studiów?
Właściwie trzeba by chyba wyjść od tego, że mamy uczelnie państwowe i prywatne. I tu gdzieś jest między tymi dwoma światami jakby jakaś rywalizacja w tym sensie, tak, że obecny niż demograficzny sprawił, że de facto jakość tych, którzy przychodzą na prywatne uczelnie i na państwowe, jest taka sama, szczerze mówiąc. Oczywiście tam gdzieś pieniądze idą na prywatnych uczelniach, ale one mają takie same kłopoty z prowadzeniem wielu kierunków jak uczelnie państwowe. Troszkę na tym przegrywają, bo właściwie nikną tam studia dzienne. I to jest ciekawe. Natomiast na uczelniach państwowych studia dzienne są bezpłatne i właściwie cały problem polega na tym, że się człowiek zgłasza aplikację i już jest studentem de facto. Bo często jest tak, że limit miejsc w niewielkim stopniu jest albo adekwatny do liczby chętnych, tak, albo troszkę tam i zawsze można zwiększyć tą liczbę. Także od jakiegoś czasu się już w ogóle chyba rozpoczęła dyskusja, czy ten system boloński sprawił, że jakby wszystko siadło troszkę na tyłku, tak? Ten dwustopniowy, 3 lata licencjat plus MSU, czyli magisterskie studia uzupełniające, co też powoduje przepływ wewnętrzny, także czasami na politologię przychodzą ludzie po geografii, biologii, gdzieś jakichś dziwnych kierunków, którzy nagle chcą zostać politologami. No jak w 2 lata dać im taką dawkę, bym powiedział, wiedzy politologicznej, tym bardziej, że trzeba napisać pracę magisterską. Też problem pisania prac licencjackich i magisterskich już budzi ogromne kontrowersje i wracając jakby do samego początku, trzeba by chyba wprowadzić znowuż egzaminy wstępne, żeby mieć pewność, że bierzemy najlepszych i że oni będą mieli jakby szansę po zakończeniu coś ze sobą począć, bo tak rzeczywiście tutaj, jak może to słowo nie padło, rozpoczęła się taka produkcja ludzi z dyplomem, którzy ten dyplom mają, tak szczerze mówiąc, nie wiadomo dlaczego. Oprócz tego pracodawcy coraz baczniej się przyglądają, mają ranking uczelni. Kogo chcą, jakby, nie wiem, przyjąć do siebie, przyglądają się temu, co ukończyli, tak? Jak wiemy, są teraz do dyplomów magisterskich tak zwane książeczki, gdzie jest opis studiowania. Wszystkie przedmioty i oceny są. Można to weryfikować, ale oczywiście to też nie pokazuje. I ogólnie chcę powiedzieć jedno, że szkoły państwowe, typu właśnie uniwersytet, politechnika, GUM, tak i tak dalej, dają trochę lepszą gwarancję jakości. Natomiast czy rynek na to reaguje, czy nie, to już jest też inna kwestia, bo też musimy mieć jakby świadomość tego, że nie każdy, kto kończy dobrą uczelnię, jest dobrym, jakby dobrem na rynku, tak?
No to jest rzeczywiście też taka ocena, która jest oczywista. Za chwilę o trochę innym rankingu, zaraz po krótkiej przerwie rozmawiamy o rankingu popularności polskich polityków. Słuchajcie państwo komentarzy Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, moimi gośćmi są dzisiaj dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego, Dariusz Szeter z Dziennika Bałtyckiego i Jan Błaszkowski z Faktów TVR. Mówiliśmy o rankingu, jakby to być najtrudniej zdobywanej pracy po określonych kierunkach studiów, a teraz chciałbym porozmawiać o rankingu popularności polityków. Tam duże zmiany. Zmiany zgodne z tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Pierwszy Kukiz, potem Duda z Komorowskim ex aequo. Przy czym przypomnę, że to badanie zostało przeprowadzone pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Podejrzewam, że tendencja Bronisława Komorowskiego to będzie tendencja zniżkowa.
No tu mówimy o rankingu zaufania do polityków, to prawda. Rankingiem popularności de facto były wybory prezydenckie i tutaj Paweł Kukiz aż tak...
Dobrze nie wypadł.
Dobrze nie wypadł. No,
jest nadzieja.
Być może też jest tak, że nie wszyscy, których przepytano, faktycznie zrozumieli, o co są pytani. Bo
to prawda, przecież tutaj jest lista podawana. To nie jest otwarte badanie, tylko badanie z listą właśnie polityków i chodzi o to, czy jakim zaufaniem i jakim brakiem zaufania obdarzasz daną osobę.
Zwróćmy uwagę na to, że zdarzały się takie przypadki, kiedy politycy o bardzo dużym stopniu zaufania ponosili sromotne klęski.
Że... Bronisław Komorowski jest tego doskonałym przykładem, bo był liderem tego sondażu od chyba 2 lat, czy od 3.
Także to takim... Jacek Kuroń też 20 lat temu.
Czy to w takim razie źle wróży Pawłowi Kukizowi?
Postawię taką tezę, że ranking zaufania jest dla polityka niczym pocałunek śmierci. I im wyżej jesteś w tym rankingu, tym bardziej uważaj w najbliższych wyborach. Tutaj chciałem przywołać te same nazwiska, o których powiedział przed chwilą Darek, czyli ten fenomen albo antyfenomen Jacka Kuronia, który przed wyborami, których dostał bodajże 10 czy 11% głosów, cieszył się zaufaniem bodajże 70% Polaków, czy też pułap, z którego do wyborów startował Bronisław Komorowski. To się kompletnie nie przekłada potem na ten jedyny i najprawdziwszy ranking zaufania i popularności, jakim są wybory. Jakim
no,
są
też
po prostu
mamy
wybory.
Antyprzykład. Aleksander Kwaśniewski, który utrzymał do końca ten swój status lidera, tak, zaufania, bo też trzeba przypomnieć, że jako jedyny w dziejach III RP dwa razy jakby był prezydentem i na temat jakby jego prezydentury, mimo upadku SLD, jego zaplecza politycznego, są dalej, bym powiedział, wdzięczne i miłe opinie. Tak?
A tak z ciekawości, czy w tym rankingu jest...
Nie. Jest nieaktywny politycznie.
Jest emerytowany.
Ale to byłoby ciekawe, bo postawię tezę, że dzisiaj w tym rankingu zaufania Aleksander Kwaśniewski miałby grubo powyżej 50%. A jednocześnie zauważmy, panowie, że...
Żadnego skutku już nie ma na polityce jego działania.
Tak. To, co już raz powiedziałem, jego obecność przy jakimś polityku jest ostatnio niczym pocałunek.
No
śmierci,
otóż to
tak,
już mówią, że, tak, tak.
Czego się ostatnio dotknął, to przegrywało, no.
No tak chyba trochę jest z emerytami, tak, że lubimy jakby troszkę bo mało kto pamięta, że to 10 lat temu odszedł, tak, jako relatywnie młody człowiek, bo on tam miał wtedy
52 lata. No. 53, tak.
Czyli spełnienie jakby w sensie politycznym, osiągnięcie maksimum kariery w Polsce, tak, no oznaczało dla niego też jakiś taki dziwny stan zawieszenia, co dalej ze sobą począć. Tak się też złożyło, że organizacje wspólnot europejskich nie bardzo mu tu jakby proponowały cokolwiek, bo jeszcze kadencje trwały. No i tak bym powiedział, na tych obrzeżach polityki do dzisiaj jest rozpoznawalny, to nie da się ukryć, natomiast no nie wiem, ta teza, że gdyby był brany pod uwagę, osiągnąłby też jako niegroźny zawodnik, tak, ale jakoś tam lubiany, niezłe miejsce w tym rankingu, podejrzewam. No tyle, że jak wchodzi już na ostro do polityki i coś firmuje, no to wtedy się okazuje, że dla...
Ostatnio słabo.
No właśnie.
Mnie najbardziej interesują te kryteria, jakie odpowiadający na tę ankietę w swoim własnym umyśle czy sumieniu stosowali, no bo Pawle Kukizie, o tym, jaki on ma pomysł na Polskę, to tak za bardzo się nie dowiedzieliśmy wiele w trakcie tej trwającej kampanii. Poza tym, że ma być inaczej niż jest teraz.
Ale może decydują tutaj takie kwestie jak to, że uczciwy, nie nakradł, nie nakłamał jeszcze.
Szczery do bólu,
tak.
Szczególnie kosztem innych, bo odnoszę wrażenie, że szczerość Pawła Kukiza, jestem czytelnikiem regularnym jego wpisów tweetowych i facebookowych, mogę powiedzieć, że jedzie po wszystkich.
Jedzie po bandzie, tak.
I po bandzie, tak, zdecydowanie. Ja nawet muszę powiedzieć, że jako troszeczkę od niego starszy kolega, jestem rok od niego starszy, mogę powiedzieć, że sformułowanie dam komuś po gębie jest tam nadużywane i moim zdaniem jest to do pierwszego momentu, kiedy ktoś nie wymięknie. Więc wracając teraz do tego, o czym żeśmy rozmawiali troszeczkę, czyli zaczęliśmy taką rozmowę o tych autorytetach, które się buduje i które są, no to teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Tadeuszu Mazowieckim, który, jak się okazało, nie jest autorytetem, który powinien w sposób jednoznaczny być stawiany na przykład młodym ludziom, dlatego że wywołuje bardzo głębokie kontrowersje. Przypomnę wczorajszą dyskusję na sesji Rady Miasta. Czy to w takim razie źle dobrany kandydat? Czy mamy do czynienia jednak ze sporem politycznym, który jest wciąż żywy mimo śmierci Tadeusza Mazowieckiego i mimo tego, że jego premierowanie już jest oddalone w czasie o tych blisko 20 lat?
Kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego da się obronić jako dobrego patrona szkoły. Ale nie można go bronić w sposób, w który wczoraj zrobiła Platforma Obywatelska na Radzie, przeciwnikom Tadeusza, czy też krytykom Tadeusza Mazowieckiego, zarzucając udział w marszach ku czci rotmistrza Pileckiego, czy protesty przeciwko paleniu zniczy na grobach okupantów sowieckich. To jest metoda, którą gdy na to patrzy uczeń takiej szkoły, to nie wie, o co chodzi. To jest metoda ad personam. Da się obronić patronat szkoły dla Tadeusza Mazowieckiego, ale nie poprzez obrażanie tych, którzy widzą również cienie w jego życiorysie.
Ale czy nie mamy też do czynienia z czymś takim, że radni PiSu są też z kolei ofiarami własnego hejtu? Znaczy, mówiąc najkrócej, ja przypomnę, co działo się wokół Władysława Bartoszewskiego przed jego śmiercią, a nawet już także po jego śmierci. Jest taka grupa osób, które uczestniczyły w ostatnim sporze politycznym w ostatnich 25 latach i którzy zostali obarczeni przez poszczególne ugrupowania polityczne tego rodzaju ładunkiem. Ładunkiem właśnie ogromnej ilości pomówień i ogromnej ilości też, bym powiedział, czegoś, co czasami jest prawdziwe, ale co w ich wypadku jest w tym sensie niesprawiedliwe, że nie jest żadną próbą wyważenia tego, co dobrego i ważnego w ich życiorysie, a co złego i niedobrego w ich życiorysie się znajduje.
Tak, jest taka grupa polityków obarczonych tą przypadłością takiej dyfamacji, takiego zohydzania. Ale to wynika z podstawowego grzechu pierworodnego, jakim jest fakt, że próbowano z nich uczynić autorytety w sytuacji, w której oni byli aktywną częścią sporu politycznego. Nie byli ponad tym sporem, czy poza tym sporem, tylko brali, tak jak Władysław Bartoszewski pod koniec życia, czy Tadeusz Mazowiecki, czynny udział w bieżącej polityce, a jednocześnie aspirowali do miana takiego ponadpartyjnego autorytetu.
Spiżowych.
Tak. Spiżowych.
Tu i chciałbym przypomnieć, no to już chyba gdzieś z 15, może trochę więcej lat temu, Jacek Trznadel napisał taką książkę Hańba domowa. I oczywiście też się zajął bardziej światem pisarzy i artystów, tak?
Ukąszonych heglizmem.
No, tak. Co oni robili tuż w tej pierwszej dekadzie po II wojnie światowej. Oczywiście, nie wiem, no wracanie do tamtych kwestii, no też nie do końca jest jakby zasadne, tak? Dziwne czasy, montowanie nowego systemu, szukanie takiej oprawy propagandowo-artystycznej dla opisu tej nowej sytuacji. Spora część się szybko połapała. I tam możemy mówić, na przykład Wisława Szymborska, tak? No też za nią szło coś takiego, Miłosz i tak dalej. No są to tuzy, tak, naszych tam. No i gdzieś tam Mazowiecki w tej polityce też wtedy zaczynał, tak, jako koncesjonowany katolik, piszący takie mniej czy bardziej wyważone, tak, ale cała jakby opis historii, tak, tej nowej narracji historycznej, no, sprowadzał się do jednego, że myśmy wygrali, tak, mamy mieć prawo budowania własnej wizji, tak, a ci, co byli przeciwko nam, to są tam zaplute karły reakcji i tak dalej. Oczywiście ten język łagodniał z czasem i też Mazowiecki się zmienił. I właściwie, jeżeli wszedł do dużej polityki, to jako pierwszy premier w 1989 roku i za to go trzeba cenić i nie można kontestować.
Albo też jako działacz opozycji tej pierw koncesjonowanej, a potem niekoncesjonowanej w latach 70. i 80.
No ale jak inna jest nasza rozmowa o tym, tutaj w radiowym studiu, od tego, co zobaczyliśmy wczoraj na Radzie Miasta, gdzie polityków, którzy przypomnieli, że Tadeusz Mazowiecki miał również ciemniejsze plamy w swoim życiorysie, odsądzono od czci i wiary. Zresztą w takim stylu, wiecie, środowiska, z którego pochodził Tadeusz Mazowiecki. Ortodoksja. Tego Unii Demokratycznej, Unii Wolności. My wiemy lepiej, my jesteśmy mądrzejsi, bardziej inteligentni.
Zaprotestował. Tak, muszę tutaj zaprotestować, bo moim zdaniem problem, skandal i niepedagogiczność tej wczorajszej debaty nie została wywołana przez sposób obrony Tadeusza Mazowieckiego, tylko sposób, w jaki on został zaatakowany przez radną Kołakowską.
Nauczycielka, no bo to jest też taki smaczek w tym wszystkim.
Tak, ale dlaczego to jest też argument przeciwko Kołakowskiej? Pani jest nauczycielką, co pani mówi swoim dzieciom? Bardzo fajnie, że będzie opowiadać również o tym, że Tadeusz Mazowiecki był postacią bardzo niejasną.
No tak, ale czy to oznacza, że... Pytanie na temat tego, co mówimy o przykładach. No ja powiem inaczej. Znaczy, gdybyśmy spierali się w tej chwili o sytuację bardzo charakterystyczną dla przedwojnia. Jest rok 38 czy 39 i my próbujemy nadać jakiejś szkole imię Józefa Piłsudskiego.
Nie, Romana Dmowskiego najpierw.
Znaczy, niezależnie od tego, czy próbujemy te czy drugie imię, towarzyszyłyby im równie gwałtowne i moim zdaniem, jeśli chodzi o argumentację, równie gwałtowne spory. Pytanie jest takie, co się zdarzyło przez ciągu tych następnych 50 lat, że dzisiaj nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego nie wywołuje już tych kontrowersji, a nawet zaryzykuje twierdzenie, że znalazłbym miejsca, gdzie można spokojnie nadać imię Romana Dmowskiego szkole i też nie wywołamy głębszych kontrowersji. po prostu nam wymiękamy, przestaje nas to już obchodzić? Czas. Czy też właśnie, mówię, mijać ten hejt, który jest taki gwałtowny i który powoduje, że też przepraszam bardzo, bo ja powiem w ten sposób, że obie strony są zakładnikami swojej wizji przeszłości, bo takie odnoszę wrażenie. Jedni nie dostrzegają wad w swoim kandydacie, a drudzy widzą głównie wady w swoim przeciwniku, za którego mają Tadeusza Mazowieckiego.
No być może rozwiązaniem byłoby to, co gdzieś tam tak wybrzmiało dla mojego ucha w jednym z fragmentów wypowiedzi pani Kołakowskiej, to gdzie ona zakwestionowała nadanie imienia tej szkole również ze względu na fakt, że jest on politykiem. No być może szkoły nie powinny mieć nadawanego imienia polityków. Ewentualnie tu można by zapytać, czy określić od jakiego czasu po śmierci można by tych polityków nie, jako już, lat, już neutralnie mianować na patronów.
No ja podejrzewam, że nasi bohaterowie z przeszłości mogliby być równie kontrowersyjni, jak sobie wyobrażam, co można powiedzieć o Tadeuszu Kościuszce, co można powiedzieć o kilku innych jeszcze naszych bohaterach z przeszłości, to odnoszę
Książę
takie wrażenie...
Józef Poniatowski.
O, Boże. Ale on akurat, myślę, że niedługo będziemy o nim dużo słyszeli ze względu na być może jakieś przenosiny, które go czekają.
Natomiast wracając do samej postaci Tadeusza Mazowieckiego, to tak jak pan doktor mówił, no tu jest on przede wszystkim symbolem tego odzyskania niezawisłości przez Rzeczpospolitą, pierwszym premierem niekomunistycznego rządu. Natomiast jeżeli mówi się o jakichś kontrowersyjnościach czy niejednoznacznościach w jego życiorysie, no to właśnie też tu chciałbym zapytać, czy mamy na myśli to, że w latach 50., jak bardzo wielu jego rówieśników wtedy pisał jakieś rzeczy niemądre, czy to jest powodem tego, czy może to, że później stanął po stronie z punktu widzenia polityków PiS niewłaściwej.
Choć z drugiej strony powiem dla ułatwienia, żeby zagmatwać ten życiorys, był przeciwnikiem okrągłego stołu.
Jest wielu
w odróżnieniu od wielu dzisiejszych liderów Prawa i Sprawiedliwości.
Jest wiele takich postaci, które też miały epizody nawet PZP-rowskie, a którym zostało to przez tę grupę wybaczone, ponieważ potem zmądrzały.
No i właśnie, to jest pytanie, czy nasz spór jest bardzo spolityzowany i czy rzeczywiście mieści się w nim jakiś ładunek serio, ale myślę, że o tym porozmawiamy przy jakichś innych okazjach, bo podejrzewam, że najbliższe czasy dostarczą nam wielu tego rodzaju przykładów. Ja bym chciał, żebyśmy na koniec porozmawiali o imigrantach z Syrii. Ten spór też jest równie gorący. Notabene nagle i niespodziewanie jest to spór w łonie liberalnej części polskiej sceny politycznej, dlatego że w momencie, kiedy pojawiło się hasło, że żeby to byli imigranci z Syrii, w dodatku, żeby to byli chrześcijanie, to nagle pojawiły się protesty z tej lewej strony, która jak się wydaje jest gotowa i pełna wiary w to, że imigracja w Polsce jest dobrym pomysłem i że powinniśmy być na nią otwarci, ale nagle się pojawiło pytanie, czy w takim razie powinniśmy, mówiąc najkrócej, ograniczać się do chrześcijan, a nie być otwarci na wszelkich imigrantów, niezależnie od ich religii.
Czy powinniśmy prowadzić selekcję?
No właśnie.
No bo to ta decyzja o ściągnięciu 60 rodzin chrześcijańskich Syryjczyków jest formą selekcji. No. Jest formą selekcji, gdzie zastosowano kryterium wyznaniowe przy wyborze tych, których Polska przyjmie. Miałem bardzo podobne wątpliwości, jakie dzisiaj ma Lewica, związane z tym, dlaczego państwo polskie ma pomagać tylko chrześcijanom.
No tak się opisuje nagle,
tak się tak opisuje.
Już na maksa,
no. Wczytałem się w ten projekt tej akcji przerzutowej chrześcijańskich Syryjczyków do Polski i troszeczkę złagodniałem, dlatego że okazuje się, że finansować to mają i utrzymywać tutaj w Polsce organizacje społeczne, charytatywne oraz związki wyznaniowe, co jakby zrzuca, ale to zrzuca z państwa to odium, że
selekcji
i to, że państwo, które jest z założenia
laickie, chrześcijanie zapraszają chrześcijan z Syrii.
To polscy chrześcijanie zapraszają i płacą za to, a nie rząd polski, który oczywiście zapewni logistykę, pewnie transport i tak dalej, taką ogólną organizację. Ja mam z kolei innego typu wątpliwości, które też pojawiają się wśród komentatorów, też w sieci są czasami widoczne, że narażamy się jednak na ryzyko, że w tej w sumie dosyć dużej grupie ludzi mogą znaleźć się agenci ISIS. Mhm. I uważam, że to jest podstawowe niebezpieczeństwo, że przenikną do tej grupy terroryści z Państwa Islamskiego, znajdą się tutaj pod przykrywką chrześcijańskich rodzin syryjskich, no i będziemy mieli pasztet.
Choć no, mnie się to... cały czas wydaje, że w tej kwestii jesteśmy jako państwo, które należy do Schengen, zupełnie nieodporni. Znaczy, mnie się wydaje, że w Polsce są na pewno agenci ISIS i nie musieli szukać przykrywki syryjskich chrześcijan, żeby móc się u nas umieścić. No ale to jakby zupełnie inna historia. Ja raczej porozmawiać bym chciał też na koniec o takim jednym wątku, czyli czy Polska w ogóle jest zdolna do przyjęcia imigracji, bo my, ja w odróżnieniu od bardzo wielu krajów europejskich, wyszliśmy z tych wszystkich przemieszczeń po II wojnie światowej jako państwo wyjątkowo jednorodne religijnie i narodowo.
I tutaj mamy tak dwie szkoły, otwocką i falenicką.
Znaczy wierzymy w cały czas, czy polską tolerancję to... z przeszłości, która jest pewnego rodzaju mitem, a równocześnie jesteśmy takim krajem, który rzeczywiście nie zaznał jeszcze życia w tak naprawdę w doświadczeniu bycia
multikulturowym
społeczeństwie.
No właśnie, bo zetknąłem się z takimi dwiema skrajnymi opiniami na temat tej sytuacji. Jedna to jest taka, że to, że Polska jest tak homogenicznym społeczeństwem, to jest jakiś problem, bo jako Polacy nie bardzo mamy, możemy się skonfrontować z czymś, z, tak właśnie, z tą obcością realną, tak? I w związku z tym wymyślamy sobie jakieś fantasmagoraty. Poza tym rzeczywiście jest to jakaś szkoła tolerancji, jest to szkoła zrozumienia tego innego, a z drugiej strony jest też, są też mocne argumenty, które mówią o tym, że to jednak był jakiś bonus dla polskiego społeczeństwa, bo uniknęliśmy wielu zawirowań, szczególnie
problemów społecznych.
Tak, po 1989 roku, które były widoczne w innych krajach, czyli są widoczne nadal.
Na przykład na terenie dawnego NRD, gdzie jest z czasów komunistycznych
tak,
ogromna. Tak, właśnie mniejszość arabska i wietnamska. Tak.
Gdy patrzymy na tę imigrację, to oczywiście warto też przypomnieć, że chrześcijanie w Syrii są jedną z grup tam prześladowanych. W związku z tym przyjęcie chrześcijan
kalifat
jest
islamski
w tym wypadku...
nie musi ich hołubić. No.
To prawda, choć z drugiej strony inne mniejszości zarówno Syrii, jak i Iraku, a właściwie nawet niektóre większości w Iraku, bo bardzo trudno tam mówić, co jest mniejszością, a co większością, także są przez ISIS szykanowane i bardzo trudno jest odpowiedzieć właśnie, mówię, czy tak naprawdę oni nie potrzebują tej pomocy od nas częściej, ale myślę, że to jest uwaga, która nas, jakby to powiedzieć, czeka dziś wizyta premiera Camerona, tam także między innymi o tym będzie mowa.
Spotka się z Dudą, czy nie w końcu?
Myślę, że na pewno tak. Tutaj warto przypomnieć, że taki ciekawy artykuł, który się ostatnio ukazał, właściwie wywiad z Charlesem Crawfordem, który do tej pory był głównie znany jako autor przemówień Radosława Sikorskiego, a teraz stał się, jak rozumiem, guru części polskiej prawicy, którzy właśnie chwalą możliwość kontaktu żywego i dobrego pomiędzy prezydentem elektem, a właśnie premierem Wielkiej Brytanii, ale o tym myślę, że będziemy rozmawiać w dalszych naszych programach. Ja chciałbym przeprosić naszego słuchacza. Przestaję używać słowa hejt, będę używał słowa zohydzanie. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dariusz Szreter, Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski.
Dobrego weekendu.
Bardzo.